krzyki, łzy i niedowierzanie. Tak, o 17.19 wyglądał plac Świętego Piotra, a my mamy połączenie z panem profesorem Tomaszem Panfilem. Kłaniam się nisko, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Panie profesorze, 13 maja 1981 roku, w jakich okolicznościach, czy pamięta pan profesor, jak się pan dowiedział o tych dramatycznych wydarzeniach, o tym, co się stało?
No, 81 rok w ogóle był pełen emocji. Od właściwie niemalże początku, a te emocje narastały. No, a maj był takim, no, smutnym bardzo miesiącem, bo było już wiadomo, że chory jest prymas i to ta choroba tak nie informowano do końca, no bo to jednak szacunek dla prymasa nie pozwalał na, tak jak dzisiaj się to robi, roztrząsać każdego szczegółu choroby, ale było wiadomo, że prymas jest chory, a potem jak grom z jasnego nieba wiadomość o zamachu na placu Świętego Piotra. No i to tak jak w znanym nam niedawno, 10 lat temu przeżywanym wydarzeniu, pierwsza myśl, że to Ruscy próbowali zabić papieża, prawda? Bo czasy były takie, no i jeszcze do niedawna, i może nawet wciąż są, że kiedy dzieje się coś złego z Polakami w sposób tajemniczy, niespodziewany i zbrodniczy, to nasze podejrzenia automatycznie kierowane są w stronę Rosji. Zwłaszcza, że no, od samego początku obecność Polaka, kardynała Karola Wojtyły na tronie Piotrowym, była solą wokół komunistów i polskich, i wówczas sowieckich. Więc te myślę, no, od razu było wiadomo, że papież żyje, tak? Więc tylko było czekanie na wyniki operacji, która przecież ładnych parę godzin trwała. I to było to takie narastające napięcie, bo sam moment, chyba wtedy, która to była godzina? Pan mówił,
17.19, dokładnie, kiedy
17.19. No to widzi pan. Wydawało mi się, że dowiadywaliśmy się tego w szkole, ale być może jest to prawda, bo wówczas system szkolny wyglądał troszeczkę inaczej. Jakoś tak mam wrażenie, że to było właśnie informacja dotarła, kiedy byłem na jakąś popołudniową zmianę w szkole. No i później czekanie długie na wynik operacji. I na szczęście te dobre wiadomości, które nadchodziły. Wprawdzie wówczas przepływ informacji nie był tak szybki, sprawny jak dzisiaj. No niemniej jednak tutaj ucho przy trzeszczącym i zagłuszanym przez zagłuszarki nadajniku, radioodbiorniku, gdzie nie pamiętam, czy myśmy wtedy słuchali Wolnej Europy, czy raczej Londyn lepiej był słyszalny, bo to się przełączał człowiek ze stacji na stację, w zależności od tego, gdzie było lepiej słychać. W każdym razie no, nie polegaliśmy na pewno wówczas na mediach rządowych, które zresztą no, nie nadawały tak na bieżąco, tylko pamiętam, że słuchaliśmy tego właśnie z którejś niezależnej polskojęzycznej rozgłośni zagranicznej.
Wspomniał pan profesor o tym, że od początku władze na Kremlu w sposób bardzo, no mówiąc oględnie, taki nerwowy podchodziły do tego, co się stało w październiku 78 roku. Ja przytoczę taki fragment, to jest listopad, 13 listopada 1979. Wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce zapoczątkowanemu przez polskiego papieża, a w razie konieczności sięgnąć po środki wykraczające poza dezinformację i dyskredytację. Tutaj podpisy pod tym złożyli między innymi Michał Susłow, Konstantin Czernienko, z takich nazwisk, które dzisiaj jeszcze coś namówią. No i jako ostatni podpisał się Michał Gorbaczow.
To dyrektywa taka właśnie, bo tak to funkcjonuje pod nazwą rozkaz, ale był to dokument polityczny, bo tam są podpisani bodajże szefowie KPZR, tak. Ówczesne kierownictwo partyjne, więc to jest taka dyrektywa wytyczna ogólna, no tym bardziej niebezpieczna, bo ona obowiązuje wszystkie służby Związku Sowieckiego.
Panie profesorze, ja nieprzypadkowo do tego nawiązuję. W ostatnim numerze tygodnika Gazety Polskiej jest specjalny dodatek poświęcony Janowi Pawłowi II, a tam też pański tekst na temat pielgrzymek polskich Jana Pawła II, bo one były chyba fundamentalne nie tylko dla nas wszystkich, ale dla całego pontyfikatu Jana Pawła II.
No, zwłaszcza pierwsza pielgrzymka i wtedy właściwie po raz może taki pierwszy i dobitny, czy może po raz pierwszy dobitny, dowiedzieliśmy się o stosunku komunistów do papieża, bo na początku to był dla nich ewidentny szok, pierwsze pół roku to tak nie bardzo wiedzieli, co mają robić. Mam taką książkę, w której są wyłącznie teksty depesz. I on wydał Kościół Polski chyba od razu w 79 albo jeszcze w 78 roku. I ona zawiera wyłącznie depesze gratulacyjne z okazji wyboru na stolicę Piotrową. I porównywałem je sobie od razu, bo to się tak rzucało w oczy. Najkrótsza ze wszystkich depesz jest ta podpisana przez Edwarda Gierka. Nawet Leonid Breżniew napisał dłuższe życzenia i gratulacje, no ale to dla zmylenia przeciwnika. No i później właśnie papież, który przecież ma wciąż obywatelstwo polskie, wyraża chęć, prośbę, życzenie odwiedzenia ojczyzny. I wtedy jest ta ponoć taka wymiana telefonów, depesz między Edwardem Gierkiem a Leonidem Breżniewem. Breżniew stanowczo i zdecydowanie odradza Gierkowi wpuszczanie papieża do Polski. Tu Breżniew okazał się być bardzo przewidujący, domyślał się, jakie wrażenie na Polakach może zrobić przyjazd Karola Wojtyły, Jana Pawła II do Polski, zwłaszcza, że no jego stosunek, nastawienie do komunizmu wówczas nie było już dla nikogo tajemnicą. No, na samym początku komuniści dali się nabrać i myśleli, że młody ksiądz Karol Wojtyła będzie nowoczesnym, postępowym księdzem, że będzie w opozycji do konserwatysty, tradycjonalisty Wyszyńskiego, dlatego bez problemu zgodzili się na jego nominację biskupią, no, ale potem się okazało właśnie, że i arcybiskup Wojtyła, i kardynał Wojtyła jest zdecydowanym przeciwnikiem komunizmu, więc wpuszczanie kogoś, kto uważa panujący w Polsce i w Związku Sowieckim ustrój za zło, za ustrój negujący to, co dla chrześcijaństwa i dla Kościoła katolickiego jest najważniejsze, czyli negujący godność człowieka, wpuścić kogoś takiego, no to ja to napisałem nawet w tym tekście, że to Gierek dokonał eutanazji komunizmu. No bo to właściwie było podpisanie na siebie wyroku. No faktycznie, długo przecież nie trzeba było czekać na plon pierwszej pielgrzymki. Druga też była istotna niezwykle. Tutaj z kolei następca Gierka, czyli Wojciech Jaruzelski, miał dylemat, no ale też nie mógł sobie pozwolić na niewpuszczenie papieża i rok 83, stan wojenny i papież jeżdżący po Polsce w stanie wojennym, to też było wielkie przeżycie. Akurat no, byłem na Jasnej Górze, nigdy w życiu nie widziałem tyle ludzi, co właśnie w 83 roku na spotkaniu z Janem Pawłem II w Częstochowie. Wprawdzie komuniści byli mistrzami, to wiele osób na pewno pamięta relacje telewizyjne, kiedy kamery starały się pokazywać obrzeża tłumu. Tam, gdzie jest rzadko, gdzie ludzie się przemieszczają, swobodnie poruszają, kiedy nie widać, ilu nas jest, tak jak śpiewał Kaczmarski, prawda, aż zobaczyli, ilu ich. No właśnie, myślę, że to był taki najbardziej uchwytny, najszybciej uchwytny aspekt wizyt Jana Pawła II w Polsce. Po prostu myśmy zobaczyli, ilu nas jest na spotkaniach z papieżem. Te nieprzebrane morze ludzkich głów, znowu cytując mury. I to dawało siłę, to dawało nieprawdopodobną siłę, świadomość, że przecież nas jest więcej, że nas jest tylu, że chociaż siły porządkowe dwoiły się i troiły, to i tak nie, stanowiły zaledwie ułamek, cząstkę tego rozmodlonego, zasłuchanego w słowa papieża, przeżywającego to, bo rzeczywiście myśmy wtedy to wszystko przeżywali. Później, nie wiem, czy pan też ma takie wrażenie, mam odczucie, że papież troszeczkę Polakom spowszedniał, że był w Polsce często, Polska już była wolna, papież przyjeżdżał, rozmawiało się z papieżem o rzeczach już mniej poważnych niż na początku.
Panie profesorze, no ja myślę, że to na odrębną rozmowę, bo za chwilę niestety musimy kończyć, ale ma pan pełną rację. W 91 roku, przypomnijmy, papież krzyczał, przypominając, że to jest moja matka, to jest ojczyzna moja, ale też mówił w latach 90., że przyjeżdżając tutaj czuje się niekiedy jak persona non grata. To bardzo gorzkie słowa, patrząc na to, na tą piękną opowieść, którą pan tutaj nam przedstawił, jeśli idzie o lata 80. Panie profesorze, niestety musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję.
Temat może i chyba polecamy Gazetę
tak,
Polską.
Tak, polecamy, prawda? Gazetę Polską i ten tekst.
Nasze teksty.
I tekst również Tomka Łysiaka o inwigilacji przez SB. A ja mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze na falach Radia Wnet. Dziękuję pięknie.
Miło. Dziękuję Dzięki pięknie. Do usłyszenia.
Tomasz Panfil, to jest Wolność Wnet. Niech teraz górale przez chwilę zaśpiewają dla Jana Pawła II, a my za chwilę powrócimy i będziemy rozmawiali z Piotrem Jeglińskim również o 13 maja.